Z Gdyni do Karlskrony popłynęli chorzy na nowotwory. Przez cały tydzień będą pokonywać inną chorobę, tym razem chorobę morską. Za pół roku do portu morskiego w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 400 metrów. Umożliwi to rozbudowa obrotnicy. Bitwa o Gotland na półmetku. Stawka jest wysoka, ale umiejętności żeglarzy też. O tym wszystkim dziś w audycji morskiej w Radiu Gdańsk. Zapraszam, Anna Rębas. Już po raz czwarty chorzy na nowotwory popłynęli w wyjątkowy rejs z Gdyni do Karlskrony. Na pokładzie Zawiszy Czarnego spotkali się pacjenci oddziałów onkologicznych z całej Polski. Rejs z Gdyni do Karlskrony to, jak mówią, terapia, mierzenie się ze słabościami i, co tu dużo mówić, ze strachem przed żywiołem, jakim jest morze. Rejs z Gdyni do Karlskrony potrwa tydzień. Powrót już w sobotę, 16 września.
Pierwszy raz płynę z onkorejsem, ale... Kurczę, ich nie można traktować, no nie są chorzy.
Nie są chorzy.
Znaczy nie, to zależy, no, co pod tym rozumiemy.
Onko-rejs,
tak, jednak, na pewno są osoby, które są związane z chorobą nowotworową. Tu wszyscy przyjechaliśmy po to, żeby pokazać, że rak to nie wyrok, że można z tym żyć, że można być aktywnym, że tak naprawdę aktywność fizyczna, a zwłaszcza taka w grupie aktywność fizyczna, żeglarstwo jest sportem, co tu dużo mówić, grupowym, tak? To jest coś, gdzie jest zjednoczenie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób na jednym pokładzie. To jest banda wariatek i wariatów.
Słyszycie, panie? Jesteście bandą wariatek.
My to jesteśmy tylko dodatkiem.
Hania.
Dorota.
Lila.
Marta.
Kasia.
Anka.
Asia.
Bo to inaczej wygląda sprawa przed wypłynięciem, kiedy jeszcze Zawisza stoi na cumach, czekacie. A co innego, jak już za główkami się znajdujecie, prawda? I w ogóle chyba się wszystko zmienia. Ty płyniesz pierwszy raz, też nie wiesz pewnie,
znaczy,
jak
ja nie wiem, jak będą reagować. Natomiast to jest tak, że... I tu właśnie jest ta chyba rola nasza, tych, którzy już tutaj byli, którzy już tu pływają. I to my mamy ich, że tak powiem, scalić i zrobić z nich taką wachtę, która będzie na dobre i na złe tak naprawdę. Czy to będzie piękna, słoneczna pogoda, czy będzie lało, czy będzie, nie wiem, czy będzie wiało, czy będzie flauta. Oni mają być jednością, oni mają się tym bawić, oni mają poznać to, co się tutaj dzieje, bo faktycznie życie na żaglowcu jest zupełnie inne.
Ja jestem z Warszawy.
Z Warszawy.
Kraków.
Sosnowiec.
Na Wytarg.
Sokołów Podlaski.
Maków Mazowiec.
Wy macie piękną pogodę, przynajmniej przy wypłynięciu.
Na razie tak.
Jest. Ale taka będzie, słuchajcie, tu są same słońca na tym pokładzie.
Te słońca.
Pewnie, że dadzą radę.
Uciekasz.
Muszę uciekać, bo ja mam swoją wachtę pierwszą, która właśnie postawiła pierwszy raz w życiu dwa żagle na Zawiszy, bomb kliwra i kliwra. Musimy je zrzucić, sklarować, nauczyć się rzucać rzutkami, podawać cumy. Kupa roboty przed nami, bo 18.30 oddajemy ostatni sznureczek. Czyli no,
widzę, że się dzieje. Wachty podzielone, dziewczyny, uśmiechnięte, Magda Lesiewicz.
Tak, oficerowie nas szkolą właśnie. Biegamy od jednego końca statku na drugi, stawiamy żagle, patrzymy na linę. No, powiem szczerze, że większość osób jest przerażona coraz bardziej, ale wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni.
Ten rejs to taka forma, trochę forma walki z tą chorobą?
To jest taka forma terapii, nie to, że walki, bo niektóre osoby są już po leczeniu, niektóre osoby są w trakcie leczenia, więc to jest udowodnić sobie, że potrafimy coś więcej, coś zrobić pierwszy raz dla siebie i pokazać innym, że po raku też jest piękne życie.
Będziecie rozmawiać o tym? Wiecie, która na co choruje?
Mniej więcej, tak.
Nikt nie robi z tego tajemnicy tutaj.
Ja myślę, że trzeba o tym mówić nawet, tak?
Trzeba o tym mówić, ja zgadzam się, ja jestem, jak widać, w trakcie leczenia, akurat symptomy wyraźnie widać na mojej
chustka
głowie.
Na głowie.
Chustka na
radio,
głowie.
Radio, to nie widać.
Przepraszam, to nie jest żaden problem, to jest coś, co zastępuje włosy, to jest moja nowa fryzura na jakiś czas, bardzo ją lubię. Aczkolwiek chętnie powitam normalne włosy.
Ale super, mogę dotknąć?
Mogę dotknąć,
ale twarde, kręcone.
Jak z musicalu Hair.
A też nie wypadły? Podczas choroby?
Tak, oczywiście.
Też.
Oczywiście, ja nie czekałam, aż wypadną. Obcięłam, zgoliłam głowę tydzień po pierwszej chemii.
No tak, to ponoć dobry sposób.
A włosy miałam dotąd, do tyłka.
Trochę było żal?
Nie, ja się na to tak nastawiłam, że w ogóle... Koleżanka mi goliła głowę i tak zaglądała do mnie, płaczesz? Ja mówię, co ty, no... Tak się nastawiłam i tak ma być. Kiedyś odrosną.
To tylko włosy.
Tak.
I odrosły.
No i odrosły.
Ja płakałam, jak syn mnie golił, to pocieszał. Mamo, jest lato, jest gorąco, będzie ci fajnie, nie będziesz się pociła. A pomimo wszystko gdzieś tam łezki poleciały, żal za straconą urodą, to trudno powiedzieć. Na pewno nie było to łatwe. Na pewno nie był to łatwy moment w moim życiu. I mam nadzieję, że nie będę musiała tego ponownie przechodzić, bo jak wiemy, włosy dla kobiety są jakimś tam symptomem urody, kobiecości, natomiast tracimy włosy i cóż, no jesteśmy łyse. I dopóki człowiek się do tego nie przyzwyczai i nie zacznie pokazywać tej łysiny, to jest trudno.
Uważajcie. Ciekawa byłam, kto się pierwszy przewróci, ale nikt tego nie zrobił.
Chcę powiedzieć, właśnie przed chwilą powiedziałam do Magdy, że pobyt na statku daje taką możliwość, że tak naprawdę całkowicie się odmóżdżamy. Jesteśmy oderwane od rzeczywistości na lądzie, że jedynym naszym problemem jest, czy coś stoi, czy lina jest dobrze zakręcona. Nie znam jeszcze tak naprawdę tych słów, które tutaj na statku są, bo tak naprawdę dopiero się z nimi zapoznaję. Ale to właśnie tak jest.
Cudowny reset na Zawiszy Czarnym, prawda, którego tutaj na brzegu nie można byłoby osiągnąć, prawda? Gdybyś teraz wyszła i się pojawiła tam, to wszystko by pewnie wróciło, łącznie z chorobą.
Dokładnie tak.
To czego jest... ci oczywiście nie życzę.
Nie, ja jestem pewna, że ta choroba już nie wróci.
Już nie wróci?
Nie, mam nadzieję, że nie.
Kiedy przyszła?
4 lata temu.
Cierpiałaś mocno? Przestraszyłaś się? Walczyłaś o życie?
Na pewno tak, bo to było zaraz tuż po urodzeniu mojej córki. Okazało się, że mam nowotwór obu piersi, bo jak szaleć, to szaleć. No i brałam chemię, potem miałam operację. W tym roku będę miała 40, no to miałam 36.
Szybko cię dopadło.
No tak, w ogóle się nie spodziewałam.
Badałaś się wcześniej?
Nie, tak naprawdę wyczułam tego guza i tak do końca, nawet jak już szłam po wynik, to szłam uśmiechnięta i mówiłam do lekarza, nie mam chusteczek, więc na pewno wynik będzie dobry. No i wyciągnął kartkę i mówi, oj nie.
A co teraz robisz?
No, trzeba zaknagować kontrafał, tak.
O Jezu, zaknagować kontrafał, czyli po szkoleniu już jesteście.
No, ja jestem akurat żeglarką, także nie po morzu nie pływam, ale pływam po jeziorach.
Ale na Zawiszy pierwszy raz.
Na Zawiszy zdecydowanie pierwszy raz.
Choroba już za tobą?
Nie, no mam nadzieję, że nie będzie. Choroba moja, tak. Jestem 6,5 roku po operacji, po usunięciu piersi i węzłów chłonnych.
I jesteś tutaj.
Jestem zdrowa, mam nadzieję, że będę długo zdrowa jeszcze, także jeszcze.
Ja też mam nadzieję, że inna choroba, tym razem morska, ciebie nie dopadnie.
Morska choroba, mam nadzieję, że mnie nie dopadnie właśnie, chociaż jestem przygotowana na to, ale
jak,
mam nadzieję,
jak?
No mam tabletki specjalne.
O, tabletki, proszę bardzo.
Na pewno płynę nie po to, żeby mówić o chorobie, na pewno płynę po to, żeby pokazać, że pomimo tego, że jestem w trakcie chemioterapii, dam radę. Potrafię, mogę, będę pełnoprawnym członkiem załogi i nie będzie dla mnie taryfy ulgowej. Mam tu pracować na pokładzie, mam być załogą, mam po prostu żyć innym życiem, życiem morskim i to jest piękne.
Jak jesteśmy w trakcie leczenia, jak zachorowaliśmy, to nie jest tak, że nam nic nie wolno robić, bo my jesteśmy słabi. Właśnie to chcemy pokazać i udowodnić, że my normalnie możemy funkcjonować.
2 lata minęło od operacji, także na razie wszystko dobrze. Jestem pod kontrolą, mam nadzieję, że tak dalej będzie.
Już jakoś tutaj przyporządkowanie do wachty nastąpiło?
Tak, jestem na wachta czwarta. Także nie wiem, Marta jest naszym oficerem. No i mam nadzieję, że damy radę, no bo będzie wspomagająca nas, bo za nas odpowiada w sumie.
Wszystkie jesteście po raz pierwszy?
Tak, tak.
Ja na przełomie lipca i sierpnia płynęłam w Tolsi Places, czyli regaty dużych żaglowców na odcinku Kłajpeda Szczecin. Płynęłam po Goriom. Teraz jest mój kolejny rejs z Zawiszą Czarnym. 26 maja miałam operację drugą, a tuż przed, po pierwszej operacji popłynęłam w rejs po Bałtyku w kierunku Niemiec do Sasnic. Także to są mój któryś z kolei rejs.
To nie schodzi pani z pokładu właściwie tych żaglowców?
Praktycznie odkąd się dowiedziałam o chorobie, to staram się właśnie... To jest moja terapia. Ja nie myślę. Ja tutaj nabywam pozytywnego myślenia. Jest woda, wiatr, słońce. Świetni ludzie, co najważniejsze. Może w tej kolejności powinnam zacząć. Bo wszyscy żeglarze to wspaniali ludzie, wspaniała brać. I tak naprawdę... Życzę wszystkim chorym, żeby znaleźli sobie jakąś pasję, żeby spróbowali to realizować.
Tak. Ale będziecie stawiać normalnie żagle?
Oczywiście. Nie mamy wyjścia.
Nie ma zmiłuj, tak?
Chcemy chyba, nawet chyba
no ja
chcemy.
Też chcę. Ale wiecie, że wy macie dużo szczęścia. Zobaczcie, jaka jest pogoda. Tej 3 dni lało.
Ale ja mówiłam, że to się wyklaruje.
Wyklaruje, skąd znamy to słowo, prawda? Mąż?
Mąż, tak.
Mąż przyszedł pożegnać żonę i przyniósł kanapki. Państwo tego nie słyszycie, ja aż mam ochotę zajrzeć, co w środku.
Specjalne.
Jajka na twardo i bułki z kiełbaską.
Nie. Kanapeczka z kiełbaską.
Na drogę.
I z sałatą.
Jakie śliczne, nie mogę. Ale tak naprawdę powiem panu w zaufaniu i w takiej tajemnicy, że tutaj normalnie karmią na Zawiszu.
Tak?
Tak, nie ma problemu z tym.
Słyszałam, że bardzo dobry kucharz jest.
Dokładnie, ale to się przyda też, proszę wierzyć.
Myślę, że też.
Po porcjach nocnych.
Zbiórka była, to tak właściwie...
Skąd pani jest?
Z Gdyni.
Z Gdyni. Zanim wyjdą, zanim będzie posiłek, to będzie pewnie 21 albo jakoś tak.
Nie zazdrości pan trochę żonie, że płynie?
Nie, ja 40 lat na morzu spędziłem, także jeśli chodzi o pływanie,
co pan pytanie?
To już się napływałem.
Chyba już ma pan dosyć.
My pływamy tylko na jachtach, już na żaglach, szczególnie oczywiście na Mazurach, ale żona lubi również tutaj na morzu, na różnych jednostkach. Była na Solanusie, była na Pogorii, a teraz przyszedł czas na Zawiszę Czarnego.
Stęsknicie się za sobą, to będzie cały tydzień.
Będę wzruszony, będę machał chusteczką.
Tak, wracamy 16, jeśli ktoś ma czas,
zaraz
to
nam na głowę to spadnie.
Śledźcie nas, bo można z nas znaleźć przez stronę CWM-u, gdzie jest Zawisza. I jak będziemy wchodzili, zapraszamy, przywitajcie nas, bo naprawdę to jest tak dzielna załoga. Ja myślę, że te obawy za chwilę się rozwieją, jak tylko wyjdziemy w morze. Postawili żagle super, ja jestem w szoku.
Podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo w Gdańsku przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisali umowę na rozbudowę obrotnicy. Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Maler po podpisaniu umowy wyjaśnił mi, że obrotnica zwiększy potencjał i możliwości portu. Obecnie jedynym polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku.
Myślę, że to jest nowa jakość portu, nowe otwarcie portu, większe możliwości i potencjał portu. No mówiąc krótko, będziemy starali się wrócić do statków dużych, bo w tej chwili operują jednostki duże, których my często nie mogliśmy obsługiwać, mówiąc krótko. Natomiast budowa obrotnicy jest elementem pewnego ciągu inwestycji, natomiast dla nas jest to o tyle istotne, że ona już jednak otwiera tą ścieżkę realizacji. Do tej pory mówiliśmy o obrotnicy często, były różne przyczyny różnego charakteru, że ona nie powstawała. W tej chwili podpisaliśmy umowę i ona wyznacza nam jednoznacznie to, że wbijamy pierwszą łopatę.
Od tego wbicia pierwszej łopaty do zakończenia realizacji inwestycji, ile czasu minie, co trzeba zrobić, jak to będzie wyglądało?
Jeżeli chodzi o samą obrotnicę, to jest kwestia pół roku mniej więcej, czyli tak naprawdę w tej chwili firma wchodzi, realizuje prace przygotowawcze, od końca października, właściwie od początku listopada, będzie mogła realizować wyburzanie pirsów, które w tej chwili stoją na przeszkodzie, a które są naszą własnością. No i samo pogłębienie. Będziemy, myślę, gdzieś tak około marca gotowi z przyjmowaniem pierwszych statków. Tak, obrotnica jest to po prostu akwen, na którym statek musi się obrócić. W porcie są trzy obrotnice, tylko ta obrotnica numer dwa, która tak naprawdę dedykowana jest dużym statkom z ładunkami kontenerowymi, no w tej chwili jest zbyt mała, może obsługiwać tylko statki stosunkowo krótkie, dlatego mamy problemy, żeby przyjmować jednostki, które dzisiaj na Bałtyk po prostu wpływają.
To największa taka inwestycja w tym roku?
W tym roku myślę, że największa i jedna z ważniejszych, natomiast w tym roku również przygotowujemy się i rozpoczniemy prace wyburzeniowe pod przyszły terminal promowy, publiczny terminal promowy. On będzie powstawał gdzieś przez około 2 lata, no i będzie zdecydowanie takim terminalem wizualnie lepszym, z dużo większymi możliwościami, parametrami, a jego charakter publiczny będzie świadczył o tym, że nie tylko stena będzie przy nim miała swoje miejsce, a również inni operatorzy, których wybierzemy w formie przetargu.
Mówił pan prezes o nowym miejscu dla wycieczkowców?
Jeżeli byśmy zaczęli realizować ideę portu zewnętrznego, myślę, że tam powinno się również znaleźć miejsce dla kruzerów, jako miejsce dedykowane statkom pasażerskim, które zawijają do Gdyni. Dzisiaj one głównie cumują przy Nabrzeżu Francuskim, które tak naprawdę jest tylko półśrodkiem. Tam nie ma stosownego zaplecza, nie ma dużych możliwości. Tyle tylko, że statki tam mogą stawać. Natomiast jeżeli byśmy port zewnętrzny budowali, to myślę, że warto by pomyśleć o takim docelowym miejscu dla pasażerów również.
Podczas inauguracji Baltexpo podpisane zostało memorandum o współpracy pomiędzy portem w Gdańsku, a największym portem na Bliskim Wschodzie, Hamadport, otwartym na początku miesiąca. Minister Transportu i Komunikacji Kataru poinformował, że w ramach współpracy mogą być otwarte nowe połączenia morskie pomiędzy Polską a Katarem. Powiedział, że współpraca może dotyczyć wielu dziedzin, ale przede wszystkim budowy statków i współpracy portów. Targi Baltexpo odbywają się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku. W tym roku brało w nich udział ponad 280 firm z 19 krajów. Mają do przepłynięcia 500 mil. 22 żeglarzy ruszyło w niedzielę z Górek Zachodnich na Bałtyk do słynnej bitwy o Gotland. Najszybsi powinni już dziś wieczorem albo w nocy zameldować się na mecie. Najgroźniejsze dla samotnego żeglarza jest odwodnienie, wychłodzenie, spadek poziomu cukru we krwi, a także brak snu. Opowiadała mi przed wypłynięciem jedyna kobieta wśród śmiałków, Aleksandra Emche. Ola płynie po raz trzeci w bitwie o Gotland. Przed startem miałam zaszczyt odwiedzić ją na jachcie.
To jest stolik nawigacyjny, włącznie z Nafteksem, z którego odbieram informacje pogodowe. Jest też ICE, dzięki któremu mnie widać, mnie inne jednostki widzą i ja też widzę inne jednostki, które oczywiście mają ten system ICE-owy. Tu jest sama cała rozdzielnia z pstryczkami, elektryczkami, jak ja to nazywam, dzięki którym mogę włączyć oświetlenie nawigacyjne i też całą aparaturę nawigacyjną. Mój komputer, przenośna UKF-ka, tutaj jeszcze wisi w żółtym worku, tak zwany grab bag, który się wykorzystuje w momencie, kiedy musimy się ewakuować z jachtu i w tym grab bagu mam najpotrzebniejsze rzeczy.
Skąd nazwa grab bag?
Żeby szybko chwycić i wyciągnąć.
W bitwie o Gotland już po raz?
Trzeci.
Widzę, że bez lęku, wzrok pewny, łódka gotowa, za chwilę start. Jak to się stało, że jest pani tutaj? To jest, można powiedzieć, top żeglarzy polskich.
Nie wiem, czy należy do top żeglarzy polskich, ale tak naprawdę to zawsze było moje marzenie, żeby pływać samotnie, żeby cały czas się rozwijać. No i to jest taka właśnie realizacja tych marzeń.
Po jakich jest Pani studiach?
Jestem magistrem biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, po uniwersytecie.
Ale pracuje Pani w zawodzie?
Nie, pracuję w zawodzie żeglarza.
I tak naprawdę, kiedy się Pani dowiedziała o tym, kiedy Pani sobie powiedziała o tym, że z biologią to nie będzie Pani miała nic wspólnego w życiu, tylko właśnie woda, morze, żeglowanie, bitwy, regaty, zawody, ajsy, grabagi.
Znaczy o tym, że z żeglarstwem moje życie będzie się wiązało, już wiedziałam dawno, dawno temu, że nie uda mi się połączyć właśnie biologii z żeglarstwem, to już wiedziałam na studiach. Niestety podczas studiów na początku miałam takie marzenie, żeby jednak to wszystko połączyć, ale niestety na moim uniwersytecie jakoś tak nie było takiej możliwości, żeby połączyć żeglarstwo z byciem biologiem, dlatego też zostałam przy byciu żeglarzem. Trudny jest wyścig ze względu na to na sam akwen, który jest bardzo zatłoczony, jeżeli chodzi o jednostki te duże. To jest jednak długi dystans, gdzie nie można za dużo spać, trzeba być cały czas czujnym.
Ale to są podobne łódki, podobni żeglarze, o podobnych umiejętnościach. Co decyduje o tym, że ktoś jest pierwszy, a ktoś jest siódmy?
Doświadczenie i szczęście. I też dużo zależy od jednostki, bo mimo tego, że te jednostki podobnie wyglądają, one jednak mają ciut różne parametry. Czas na odpoczynek jest, tylko niestety tego czasu na odpoczynek jest znacznie mniej niż na zwykłych rejsach, bo tu jesteśmy sami na jachcie. Więc odpoczywać musimy. Musimy tak samo dobrze się odżywiać, żeby jednak mieć tą energię do działania. A funkcjonowanie na jachcie wygląda podobnie tak jak w domu, tylko że jesteśmy na zamkniętej powierzchni, z dala od tego lądowego domu. Z takich stricte już żeglarskich czynności, no to ustawiamy tą naszą jednostkę względem wiatru, tak żeby ona płynęła do celu jak najszybciej i bezpiecznie.
Autopilot? Rozumiem, jest niezawodny, chociaż nawet najlepsi żeglarze czasami mają z tym duże problemy i to potrafi też decydować o wyścigu całym. I jest to jakoś rozwiązane u Pani? Można wziąć dwa autopiloty?
Można wziąć. Ja niestety mam tylko jednego autopilota i on właśnie jest po to, żebym też mogła odpocząć. Wtedy ja tego autopilota włączam i to jest taki mój wspomagacz, załogant, który nie ma rąk i nie ma nóg, który właśnie tutaj mi pomaga, żeby utrzymać jednostkę na odpowiednim kursie.
Ja życzę zwycięstwa, a Pani sobie życzy?
Sprzyjających wiatrów i bezpiecznego powrotu na linię mety.
Jacek Zieliński z uszkodzonym dyskiem? Pan płynie? Panie Jacku, to prawda?
Podobno dysk nie jest uszkodzony, tylko wypadł. Wróci.
No, nie wiedziałam, jak powiedzieć. Wypadł dysk, ale pan nie wypadł za burtę. Walczy pan o zwycięstwo, bo już kiedyś pan wygrał.
No tak, udało się tam 3 razy wygrać, ale...
3 razy?
No tak, tak kiedyś. To właśnie sobie obok 6 edycji. Kolega Mirek, który wygrał w ubiegłym roku, tutaj pokonał mnie w pięknym stylu. A no będę, znaczy próbował. No. Generalnie cel jest taki, żeby ukończyć, tak? Zawsze mówimy, że każdy, kto ukończy bitwę, jest zwycięzcą.
Aż takie trudne regaty?
Tak. Tak,
dlaczego?
Tak.
Pan wygrał w ubiegłym roku. Jak pan to zrobił? Pan Mirosław
Zemkę. No 3,5 dnia na pełnym gazie.
Ale przy takim wietrze?
A wiatr nie ma znaczenia tutaj. Im mniej wieje, tym człowiek bardziej zmęczony.
Większe umiejętności.
Dłużej to trwa, a mniejsze efekty, tak? Dłużej trzeba jechać.
Tak, ale ma być ze środy na czwartek ostro, z tego co wiem, prognoza mówi swoje.
Zmienia, w każdej chwili się zmienia, jesteśmy przygotowani, tutaj nie ma, że tak powiem, przypadków, tak? Tu w tej imprezie to tak raczej każdy, jeżeli ktoś już porywa się na to więc no, ta pora roku, jesień, a więc wszystkiego można się spodziewać.
Proszę powiedzieć, co jest tak naprawdę największą trudnością? Dlaczego ta bitwa o Gotland jest uważana za taki morderczy wyścig?
Brak snu, a przez to, że to nie jest Atlantyk, że na którym można tam pozwolić sobie na kilka godzin snu, a my tutaj mamy maksymalnie drzemki, tak? Bałtyk jest strasznie ruchliwym akwenem, znaczy morzem. I przede wszystkim brak snu, tak? Żeby nie dopuścić do przykładu, nie zapomnieć się, nie wyczerpać swoich tutaj zasobów tutaj siły tak energetycznych, tak. Dokładnie, a więc trzeba cały czas kontrolować, nie dać ponieść się adrenalinie i cały czas kontrolować sytuację. Rozłożenie sił, tak? To jest najważniejsze. No nie da się rozjechać przede wszystkim, tak? Każdy z nas jedzie po zwycięstwo, nie oszukujmy się.
Każdy z was jedzie po zwycięstwo i
zrównoważony. Zwycięstwo jest na pewno dojazd do mety. To jest zwycięstwo przede wszystkim, a tam miejsce to już jest druga sprawa, tak?
Jest jedna dziewczyna wśród was, Aleksandra Emche, miała być jeszcze Joanna Pajkowska, miała problemy jakieś osobiste, wycofała się, tak, więc tak. Jedna jest. Ma duże szanse dziewczyna Ola Emche, znacie
ją? Każdy ma szansę. Ja myślę, że uważam, to jest piękne w regatach morskich, czy długodystansowych, że jeżeli trzeba mieć dużo szczęścia, tak, i wykorzystać to szczęście. Jeżeli będzie miała odpowiednie warunki, oczywiście ma szansę. Każdy ma szansę wygrać.
Czekamy więc na zawodników z bitwy o Gotland i na uczestników czwartego już Onko Race'u. Za tydzień opowiem oczywiście, jak było. I na koniec zaproszenie jeszcze na jubileuszowe rozpoczęcie szkolnego sezonu żeglarskiego już w piątek o 11 w Sopockiej Marinie. Bogusław Witkowski, wiceprezes do spraw morskich Polskiego Związku Żeglarskiego i włodarze miasta przywitają młodszych i starszych żeglarzy, wychowanków klubów żeglarskich w Sopocie, rozpoczynając tym samym sezon. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i Tomek Cybula, który audycję zrealizował. Dobranoc.